pokutbaterstwu. Ja również do tych pozdrowień, które były już wymieniane, przywiozłem kilka innych pozdrowień. Przede wszystkim od mojego rodzinnego zboru, zboru w Mysłowicach Brzezińce i wszystkich tych braci, którzy pozostali w swoich domach, od naszej babci i siostry Anny Plewniok. Z troszeczkę dalszej odległości dzisiaj rano brat Andrzej Ozimek, siostra Grażynka Ozimek przesyłali pozdrowienia z Tyberiady, wyruszali dzisiaj do Jerozolimy i prosili o przekazanie pozdrowień tutaj na konwencję. I ostatnie pozdrowienia z najdalszej odległości od moich rodziców, mojego brata i Iwonki z Melbourne, z Australii, także gorące pozdrowienia. Drodzy braterstwo, jesteśmy już przy ostatnim wykładzie kończącym konwencję, można powiedzieć przy żniwie tej konwencji. I to, co obserwujemy za drzwiami tej sali, gdzie tutaj jest już ciepło, tu jest ciepło, tam na zewnątrz jest dość zimno i z przykrością stwierdzamy, że lato się skończyło, zaczyna się powolutku jesień i świeżo w pamięci mamy to, że były piękne zielone pola, a tutaj już jest po żniwach zaorane i czekamy na nowe zbiory. I chciałbym, drodzy braterstwo, byśmy dzisiaj właśnie cofnęli się troszeczkę wstecz do czasu wakacji, kiedy byliśmy chociażby na konwencji na Budziarzach i obserwowaliśmy rosnące jeszcze zboża. I chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali dzisiaj o żniwie. Będzie to na pewno dla mnie trudny temat z tego powodu, że jestem mieszczuchem, ale myślę, że dzięki Słowu Bożemu będzie nam troszeczkę łatwiej. Podstawą naszych rozważań będą słowa z proroka Joela z 3 rozdziału i 18 wersetu. I tam czytamy słowa takie. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Kiedy jesteśmy na naszych salach, w naszych zborach, wielu z nich widzimy gdzieś na ścianie powieszony charakterystyczny dla naszych zborów plan wieków. Chociaż tutaj go nie ma, to każdy z nas, kiedy zamyka swoje oczy, szybko na naszych powiekach rysują się poziome i pionowe kreski z charakterystycznymi piramidkami i jeszcze bardziej charakterystycznymi półkolami, łukami na ich zwieńczeniu. Czasami może dla starszych braterstwa tam już jest wszystko jasne, wszystko jest oczywiste. Dla młodszych z nas, tych, którzy uczą się, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkole Chrystusowej, czasami ten wykres, tak bardzo podobny do niektórych zajęć z geometrii, nasuwa wiele pytań. Jedno z tych pytań to dziwne dwa napisy, dwa żniwa, blisko siebie dwa żniwa. I chciałbym do braterstwa, żebyśmy wspólnie na podstawie Pisma Świętego sprawdzili, czy rzeczywiście ktoś, kto rysował plan wieków, my wiemy kto, miał rację, że akurat napisał dwa razy coś o żniwie, czy to jest tylko jego wymysł, czy rzeczywiście są podstawy Pisma Świętego, żeby tak narysować. Zanim zaczniemy studiować Pismo Święte, chciałbym, żebyśmy sprawdzili, czy może jakaś świecka literatura, encyklopedie też mówią coś na ten temat. I kiedy otworzymy encyklopedię, obecnie chyba najbardziej popularną, czyli Wikipedię, encyklopedię, którą możemy znaleźć w internecie, pod słowem żniwa znajdziemy taki opis. Żniwa jest to zbiór roślin uprawnych, m.in. rzepaku, jęczmienia, owsa, żyta, pszenicy, a także innych roślin strączkowych. W Polsce żniwa trwają przeważnie 2 miesiące, od 15 czerwca do 15 sierpnia i uwaga, są dzielone na 2 części, żniwa małe i żniwa duże. Podczas żniw małych zbiera się jęczmień ozimy i rzepak, natomiast podczas żniw dużych zbiera się pszenicę, owies, jęczmień jary oraz żyto. Okazuje się, drodzy braterstwo, że pomijając wszystkie zapisy Pisma Świętego, które za chwileczkę będziemy czytać, tylko opierając się na tym, co nasi rolnicy, wielu z naszych braci ma na co dzień, na co dzień do czynienia, to w naszym kraju również są dwa żniwa. Żniwo małe i żniwo duże. Ale ponieważ jesteśmy badaczami Pisma Świętego, dla nas najważniejszym autorytetem jest Pismo Święte. Spróbujmy znaleźć w Piśmie Świętym jakieś wersety, które przekonają nas do tego, że rzeczywiście brat Russell i bracia, którzy przygotowywali wykres, mieli prawo napisać o dwóch żniwach. Zanim będziemy czytać o żniwach, znajdziemy miejsca mówiące o dożynkach, czyli o świętach związanych już z uwieńczeniem ciężkiej pracy żniwiarza. I kiedy otworzymy Księgi Mojżeszowe, Księgę Trzecią i Księgę Czwartą, faktycznie znajdziemy dwa razy dwie wzmianki o dwóch dożynkach dotyczących dwóch zupełnie innych okresów czasu. Pierwsze dożynki są opisane w Trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale i 10 wersecie. Ten fragment będziemy czytać troszeczkę później. Drugi opis dotyczący, a może przeczytamy ten 10 werset tylko. Trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, sam 10 werset. Przemów do synów izraelskich i powiedz im tak. Gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana. Tak jak powiedziałem, będziemy na temat tego fragmentu Trzeciej Księgi Mojżeszowej troszeczkę później jeszcze więcej mówić. A teraz przejdziemy do innego fragmentu, do Czwartej Księgi Mojżeszowej, do 28 rozdziału. W 28 rozdziale znajdujemy, Czwartej Księgi Mojżeszowej, znajdujemy opis ofiar, które w określonych świętach miały być składane przez Izraelitów. I 26 werset mówi nam następujące słowa. A w dniu pierwszych zbiorów, gdy będziecie składać Panu nową ofiarę z pokarmów, w wasze święto tygodni, będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto i nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Wiemy zatem, że w okolicy święta tygodni były jeszcze jedne uroczystości związane z dożynkami, a gdy otworzymy sobie drugą Księgę Mojżeszową, 34 rozdział, dowiemy się, jakie zboża były w tym czasie zbierane. 34 rozdział, 22 werset. Ustanowisz też sobie święto tygodni przy pierwocinach żniwa pszenicy oraz święto zbioru na przełomie roku. Zatem, drodzy braterstwo, owo święto tygodni było niczym innym jak dożynkami związanymi z zakończeniem zbioru pszenicy. Możemy, drodzy braterstwo, zatem powiedzieć, że Żydzi o święcie tygodni, o święcie Szawot, myśleli już podczas wcześniejszego święta, święta, które było 50 dni wcześniej. Tym świętem oczywiście jest święto Paschy, święto Przaśników. Bo dokładnie pierwszy dzień po sabacie, możemy przyjąć, jeżeli byśmy patrzyli na kalendarz żydowski 16 Nisan, następował początek odliczania 7 tygodni, 49 dni do następnego święta, święta tygodni. Święto tygodni z hebrajskiego Szawot znane jest także pod innym greckim określeniem Pentakosta, czyli dnia Pięćdziesiątnicy. W dawnych czasach Izraelici obchodzili, kiedy jeszcze był bardziej ruchomy kalendarz żydowski, święto tygodni przypadało albo 5, albo 6 dnia miesiąca Siwa. Po wprowadzeniu stałego kalendarza Ta data została jakby na trwale wpisana. Jest to zawsze szósty dzień miesiąca Shiva. W Izraelu bardziej na pewno mogliby stwierdzić bracia, którzy tam byli, którzy spędzili jakiś czas. Jest to święto jednodniowe, natomiast wśród Żydów, którzy pozostają cały czas jeszcze w diasporze, jest to święto dwudniowe. Tak jak drodzy braterstwo wspomniałem, są dwa rodzaje dożynek, dwa różne święta. Zatem i zbiory też są dwa różne. I rozpoczniemy nasze zastanawianie się od pierwszego ze żniw. Pierwsze, które jest w kalendarzu, które następuje w kalendarzu, było to żniwo jęczmienia. Jest to pierwsze żniwo jęczmienne, jest pierwszym ze żniw zbożowych, które właśnie wszystkie całe żniwa, wszystkie zbiory kończą się właśnie na zbiorze pszenicy. Pierwszy snop, pierwiastek tych zbioru jęczmiennego miał być specjalnie ofiarowany przed Panem Bogiem. I o tym właśnie czytamy we wspomnianej już wcześniej trzeciej księdze Mojżeszowej w 23 rozdziale. Przeczytamy sobie jeszcze 10-11 werset jeszcze raz tej księgi. Przemów do synów izraelskich i powiedz im tak. Gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przynieście do kapłana. A on dokona obrzędu potrząsania tym snopem przed Panem, aby zyskać dla was upodobanie. Nazajutrz po sabacie kapłan dokona nim obrzędu potrząsania. Myślę, drodzy braterstwo, że jako wprawni badacze Pisma Świętego szybko łączymy fakty, które są zapisane, proroctwa, które są zapisane w Księdze Mojżeszowej z faktami, które miały miejsce już za czasów Pana Jezusa. Ofiara potrząsania pierwociną snopów z jęczmienia nastąpiła 16 Nisan. Wiemy, co wydarzyło się pierwszego dnia po sabacie tego pamiętnego roku, kiedy nasz Pan po raz ostatni obchodził pamiątkę z uczniami. Pierwszego dnia po sabacie zmartwychwstał nasz Pan. W ten sposób, drodzy braterstwo, Pan Jezus stał się rzeczywistością tego, co Pan Bóg chciał w sposób figuralny pokazać Żydom. Pan Jezus stał się owym snopem i wypełnił słowa, o których później apostoł Paweł już z perspektywy czasu pisał w liście do Koryntian. W pierwszym rozdziale, pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, a 20 wersecie. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. List do Kolosan, 1 rozdział, 18 werset. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Pan Jezus jest pierwszym owocem wielkiego abrahamowego przymierza obietnicy. On jest głową pierwszych owoców. Natomiast, drodzy braterstwo, wszyscy, którzy naśladują naszego drogiego Zbawiciela, którzy będą znalezieni jako wierni, również są pierwiastkami. Nie jako głowa, ale jako członkowie. Czytamy o tym w liście Jakuba w 1 rozdziale, a 18 wersecie. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzenia. Kiedy mówimy o żniwach, o żniwie jęczmiennym i o żniwie pszenicznym, to gdy sięgniemy do Starego Testamentu, znajdziemy piękną historię. Historię znaną nam wszystkim, którą często wykorzystujemy na szkółkach z najmłodszymi nawet dziećmi. Mam tu na myśli historię dwóch mądrych kobiet. Historię Noemi i historię Rut. I kiedy wrócimy do zapisów tej księgi, okazuje się, drodzy braterstwo, że właśnie Rut i Noemi dotarły do Betlejem na początku żniwa jęczmiennego. Pierwszy rozdział księgi Rut, 22 werset. I tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut, Moabitka, jej synowa, z pól moabskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Od tej chwili możemy na przestrzeni kolejnych rozdziałów obserwować życie Rut Moabitki. Rut pracuje wyłącznie na polu swojego pana. Pracę, tak jak powiedziałem, jak przeczytaliśmy przed chwileczką, rozpoczęła zbieraniem kłosów w czasie żniwa jęczmiennego. Wyraża pokorne życzenie, by być własnością Boaza, gdy ów przewiewał w czasie żniw. Zanim przystąpimy dalej, wyciągnijmy krótką lekcję z życia Elimelecha i Noemi. Elimelech i Noemi opuścili pewne boskie błogosławieństwa dla doczesnych korzyści, dla zaspokojenia swojej egzystencji, dla zaspokojenia swoich codziennych potrzeb. Dla tych korzyści życia codziennego zrezygnowali z błogosławieństw wynikających z pozostawania w społeczności ze swoimi braćmi i w społeczności z Panem Bogiem. Tym samym narazili siebie, swoją rodzinę, swoje dzieci na niebezpieczeństwo nieczystych wpływów bałwochwalczego środowiska. I myślę, drodzy braterstwo, że to jest pewna lekcja dla nas. Jeżeli dla naszych doczesnych, doraźnych korzyści będziemy rezygnować z pozostawania w społeczności z braterstwem, będziemy rezygnować z utrzymywania relacji z naszymi braćmi, jeżeli rozluźnimy naszą łączność z Panem Bogiem, to wówczas może nas spotkać los Elimelecha i Noemi. I tak umarł Elimelech w oddaleniu od Pana Boga. Elimelech znaczy Bóg jest królem. I myślę, że przekładając tą historię na życie całego narodu izraelskiego, faktycznie wielokrotnie na przestrzeni wszystkich ksiąg Starego Testamentu możemy zauważyć pewną prawidłowość. Izraelici odwracali się od Pana Boga, odchodzili, pociągało ich posiadanie króla, jak słyszeliśmy w pierwszym wykładzie, pociągały ich różne inne sprawy. Pan Bóg na to zezwalał. Jednak za każdym razem efekt tego odejścia był taki sam. Następowała gorzkość, smutek i duchowe ubóstwo. Przeczytajmy, co powiedziała Noemi, kiedy obie z Rut wróciły do domu. Pierwszy rozdział, 20 i 21 werset. A ona rzekła do nich: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlatego nie nazywajcie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował. Jednak historia nie kończy się na tym, że Elimelech i jego synowie Kilon i Machlon umierają w ziemi moabskiej. Myślę, że z powrotu Noemi do Betlejem, z faktu, że Rut uznaje wielkość wszechmogącego Boga, możemy wyciągać lekcje także i dla nas. postać Boaza również jest bardzo znaczącą w tej historii. Boaz jest panem żniwa, który ciężko pracuje razem ze swoimi żniwiarzami. Imię Boaz znaczy w nim jest moc. I faktycznie, kiedy obserwujemy losy Noemi, Rut i Boaza, to jedynie Boaz był mocen odkupić dziedzictwo Elimelecha. Jedynie Boaz był jedynym krewnym, który zdecydował się odkupić dziedzictwo Kilona, Machlona, wykupił Rut Moabitkę, by wzbudzić imię zmarłego Machlona, aby nie zginęło jego imię w Betlejem. Tak jak było to zapisane w prawie mojżeszowym. Księga Rut, 4:10. Także i Rut Moabitkę, wdowę po Machlonie, biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości, aby nie zginęło imię zmarłego pośród jego braci, ani w obrębie jego rodziny miejscowości. Wy jesteście dziś tego świadkami. Również tu, także w odniesieniu do wykupu Boaza, możemy zacytować inne słowa z Nowego Testamentu, z pierwszego rozdziału listu do Efezjan, 13 i 14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, a następnie odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Myślę, drodzy braterstwo, że wszyscy bez trudu w Boazie odnajdujemy odkupiciela całej ludzkości, Jezusa Chrystusa. Czyż podobnie jak Boaz był jedynym krewnym, który zdecydował się odkupić dziedzictwo swoich krewnych, tak Pan Jezus jako jedyny zdecydował się odkupić swojego krewnego Adama, który jako jedyny dla swojej nieposzlakowanej sprawiedliwości był zdolny zapłacić równą cenę, równą wartość za utracone prawo do życia przez pierwszego człowieka. Życie za życie. I czyż Pan Jezus nie jest jedynym krewnym ludu izraelskiego, urodzonym z izraelskiej niewiasty, urodzonym pod zakonem i jedynym, który to prawo zachował i dlatego tych, którzy byli pod zakonem, wykupił? List do Galacjan, 4, wersety 4 i 5. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, lecz od 4. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Z kolei w postaci Rut możemy, drodzy braterstwo, dopatrzeć się obrazu na oblubienicę Chrystusową. Możemy przypuszczać, że żniwo jęczmienne jest w pewnym sensie początkiem, jeżeli patrzeć na sekwencję czasu, początkiem całego wieku Ewangelii. Samo żniwo jęczmienne jest obrazem na żniwo wieku żydowskiego. W czasie pierwszej obecności Pana Jezusa tutaj na ziemi. I czyż nie czytamy w wielkiej mowie apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich właśnie o tym? Dzieje Apostolskie, 3:25 i 26. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: a w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, zbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszej. Czytamy dalej, list do Rzymian, 3 rozdział, wersety 1 i 2. Czymże więc góruje Żyd, albo co za pożytek z jego obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Ale drodzy braterstwo, na żniwie jęczmiennym niech kończy się historia Rut. Rut zbiera kłosy nie tylko na polu jęczmiennym, ona pozostaje uboża aż do końca żniwa pszenicznego. Powróćmy do Księgi Rut. Drugi rozdział, wersety 21 do 23. I rzekła Rut Moabitka: mąż ten powiedział jeszcze do mnie: przyłącz się do moich służących aż do czasu zakończenia całego mojego żniwa. Noemi odezwała się więc do Rut, swojej synowej: to dobrze, córko moja, że będziesz chodziła z jego służącymi, aby cię nie nagabywali na innym polu. I przyłączyła się do służących Boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego. Mieszkała zaś ze swoją teściową. Drobny szczegół, jedno zdanie, ale wydaje się, że dla nas jest to bardzo cenna lekcja. Mieszkała zaś ze swoją teściową. Myślę, drodzy braterstwo, że lekcja, jaka może dla nas stąd wypłynąć, jest taka, że oblubienica była od momentu żniwa jęczmiennego aż do końca żniwa pszenicznego. Cały czas była na polu. Zatem zaślubiny, to, że mieszkała Rut cały czas z teściową, jest dla nas lekcją, że nie mogą nastąpić zaślubiny oblubienicy z oblubienicą aż do momentu całkowitego zakończenia żniwa pszenicznego. Za czasów życia naszego Pana tutaj na ziemi trwało i powoli dobiegało do końca żniwo jęczmienne. Podczas tego pierwszego żniwa Pan Jezus szukał zaginionych owiec. Czytamy o tym w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 24 wersecie. A on, odpowiadając, rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Pan Jezus szukał ich, nawoływał, aby wszystkie jego zbliżyły się do niego i poszły za jego głosem. Rozsyłał także i apostołów, aby prawda na czasie dla tamtego okresu została jak najbardziej rozszerzona. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wersety 1 i 2. A potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Myślę, drodzy braterstwo, że takie było właśnie dzieło żniwa wieku żydowskiego. Jednak wiemy z historii kilku rozdziałów dalej, że Żydzi nie poznali czasu swojego nawiedzenia. Nie odpowiedzieli na liczne cuda, kazania, na wołanie i kołatanie do ich serc. Jednak w swej zatwardziałości nie byli w stanie dostrzec Syna Bożego, Mesjasza. Bardzo podobało mi się to, co dowiedziałem się na pierwszym wykładzie, że chleb jęczmienny jest bardzo ościsty, bardzo twardy i bardzo nieprzyjemny do spożywania. Faktycznie bardzo pasuje to do akurat to zboże do opisu narodu żydowskiego. Izraelici bardzo szybko zapomnieli, że wykrzykiwali Hosanna, Hosanna synowi Dawidowemu i zaczęli krzyczeć zupełnie coś innego. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Na żniwo wieku żydowskiego wskazuje nam także wypowiedź naszego Pana o oddzielaniu pszenicy od plew. Ewangelię Mateusza, 13 rozdział 12 wersetu. Myślę, drodzy braterstwo, że to jest zupełnie troszeczkę inny temat i za mało czasu byłoby, gdybyśmy chcieli to wszystko poruszyć. Tak jak powiedziałem, 50 dni po potrząsaniu snopem jęczmiennym, po świętowaniu zakończenia żniwa jęczmiennego, rozpoczęło się żniwo pszeniczne. W przypadku żniwa pszenicznego nie znajdujemy tak dogłębnej historii starotestamentowej jak historia Rut. Mamy co prawda dwie wzmianki dotyczące właśnie tego okresu. Jedną z nich jest opis, kiedy to Samson przy pomocy lisów spalił pola Filistyńczyków, a była właśnie pora żniwa pszenicznego. Jest to opisane w Księdze Sędziów w 15 rozdziale od 1 wersetu. Oraz historia Samuela, który wzywał podczas żniwa pszenicznego, aby Pan spuścił deszcz za to, że chcieli mieć króla. To jest opis w pierwszej księdze Samuelowej w 12 rozdziale od 17 wersetu. Więcej o żniwie pszenicznym znajdziemy w Nowym Testamencie. Jednak zanim przejdziemy do zapisów Nowego Testamentu, przeczytajmy jeszcze kolejny fragment trzeciej Księgi Mojżeszowej, 23 rozdziału. Tym razem przeczytamy słowa od wersetu 15 do 22. Od następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych 7 tygodni. Aż do następnego dnia, po 7 sabacie, odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Ze swoich siedzi przynieście na obrzęd potrząsania po 2 chleby, każdy z 0,2 efy przedniej mąki. Będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla Pana. Oprócz chleba złożycie w ofierze 7 rocznych jagniąt bez skazy, jednego cielca i 2 barany. Będą one ofiarą całopalną dla Pana wraz z ich ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów. Są to ofiary ogniowe, woń przyjemna dla Pana. Przyrządzicie też jednego kozła na ofiarę za grzech i 2 roczne jagnięta na ofiarę pojednania. Pierwszego dnia po sabacie, gdy Izraelici przynosili snopy do świątyni, czyli od momentu zmartwychwstania, następowało bardzo skrupulatne liczenie kolejnych 49 dni. Najobszerniejszy fragment dotyczący żniwa pszenicznego znajdujemy w znanej nam i często w naszych zborach badanej, w naszej literaturze opisywanej przypowieści w podobieństwie o pszenicy i konkolu. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział od 24 do 30 wersetu. Myślę, drodzy braterstwo, że ponieważ każdy z nas doskonale zna tą historię, zna opis tej właśnie przypowieści, nie będziemy jej czytać. Myślę, że jest ona dość znana. Tak jak żniwo wieku żydowskiego miało za zadanie gromadzenie owiec pańskich, tak samo żniwo wieku Ewangelii ma też za zadanie gromadzenie. W tym przypadku gromadzenie pszenicy, rozdzielanie pszenicy od konkolu, który został wsiany przez przeciwnika zaraz po zaśnięciu ostatnich apostołów. Apostoł Paweł, pamiętamy, że ostrzegał współżyjących, że tak miało być. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 do 23 wersetu. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne i nieoszczędzające trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Drodzy braterstwo, zanim przejdziemy do dalszej części rozważań na temat żniwa pszenicznego, chciałbym tylko zasygnalizować, wymienić powody, dla których uważam, że żyjemy w okresie żniwa. Te argumenty, które mnie przekonują, jest ich 5, mogłyby każdy stanowić osobny wykład. Dlatego tylko wymienię, które z argumentów mnie przekonują, a jeżeli ktoś z braterstwa chciałby zaraz po konwencji coś więcej się dowiedzieć, to powiem, wymienię, gdzie można szukać wiadomości na ten temat. Pierwszym z argumentów, które przekonują mnie, że żyjemy w okresie żniwa, w wieku Ewangelii, w okresie żniwa pszenicznego, to figuralne 70 cykli jubileuszy z Izraela. Opisane jest to w drugiej kronik, 36 rozdział, 21 werset, trzecia księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 10 werset i szeroko wytłumaczone w drugim tomie, w 6 rozdziale. Kolejny argument to równoległość pomiędzy wiekiem żydowskim i wiekiem Ewangelii. Drugi tom, rozdział 7. Trzeci argument to lekcje z proroctwa Daniela z 12 rozdziału. Tom 2, rozdział 5 oraz tom 3, rozdział 3. Wypełnienie tajemnicy zapisanej w Wielkiej Piramidzie. Tutaj szczególnie wszystkim młodym polecam bardzo ciekawą lekturę trzeciego tomu, rozdział 10. I piąty argument, świadectwo cielesnego Izraela. Myślę, że wielu z nas może zaobserwować powracającą łaskę do tego narodu. Mając tak jasne, przynajmniej dla mnie, wskazania na czas żniwa, którym żyjemy, powróćmy do naszego tematu. Przez wiele lat ów konkol, fałszywa pszenica, wrastała wespół z prawdziwą pszenicą. Deszcze Bożych błogosławieństw równomiernie padały i na prawdziwą pszenicę, i na konkol. Podczas wzrostu obu roślin, tak jak powiedział sam Pan Jezus, nie jest się w stanie rozróżnić, co jest szlachetnym zbożem, a co jest zwykłą trującą rośliną. W tym przypadku również mogą mieć zastosowanie słowa naszego Pana, że dopiero po owocach można rozpoznać, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Drodzy braterstwo, żyjemy w ciekawych czasach, gdyż jesteśmy świadkami tego, co zapowiadali prorocy. Także podczas proces rozdzielania pszenicy od konkolu już trwa. Myślę, że możemy się zgodzić z myślą wskazującą na początek owego procesu, że początek owego procesu przypada na czas, w którym zabrzmiały słowa zapisane w Księdze Objawienia w 18 rozdziale, w wersetach 2 i 4. I zawołał donośnym głosem: Upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i stronieniem wszelkiego ducha nieczystego i stronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wynijdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów, aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Wspominałem, drodzy braterstwo, że jednym z argumentów przekonujących mnie, że żyjemy w czasie żniwa, to równoległość żniwa żydowskiego i żniwa wieku Ewangelii. I taka właśnie prawidłowość, myślę, że wypływa z tego zacytowanego wersetu z Księgi Objawienia. W roku 33, kiedy Pan Jezus został wywyższony na krzyżu i został nazwany królem izraelskim, następuje odrzucenie religijnego, figuralnego systemu izraelskiego. 1844 lata później, w 1878 roku, jak wierzę, następuje odrzucenie mistycznego Babilonu, który przez wielki był owym złotym kubkiem. Ta prawidłowość, ta równoległość dla mnie jest mocno przemawiająca. Z zapisu Ewangelii dowiadujemy się ponadto, że choć nie było ingerencji i zróżnicowania podczas wzrostu obu roślin, to jednak podczas żniwa różnice są już znaczące. Zauważmy, że wiązanie w snopki dotyczy tylko i wyłącznie konkolu. Pszenica miała być skompletowana i zwieziona do pańskiej stodoły, do pańskiego gumna. I myślę, drodzy braterstwo, że kiedy włączamy nasze telewizory, czytamy prasę, słuchamy radia, to widzimy na naszych oczach, że wciąż odbywa się wiązanie w snopy. Gdy tylko spojrzymy na jakąkolwiek z działalności gospodarczych, religijnych, politycznych, mamy to, proces wiązania mamy jak na dłoni. Wielkie organizacje, wielkie korporacje łączą się w międzykontynentalne organizacje biznesowe. Czytamy o podpisywaniu różnych politycznych traktatów, ustaw, konstytucji, chociażby europejskiej, gdzie wszystko, co jest możliwe, jest regulowane, ale wiele razy podkreśla się, że w tych wszystkich normach prawnych zapomina się o Panu Bogu. Te wielkie korporacje, wielkie organizacje pysznią się swoją wielkością, swoją potęgą, ale splot wydarzeń, które później następują, przez wielu niezauważalnych lub uznawanych za nieistotne, sprawiają, że wielka potęga z wielką potęgą walą się, płoną w płomieniach ludzkich namiętności. Przykładem może być również upadek wielkiego bożka tego świata. Tak jak braterstwo tutaj wcześniej przede mną mówili, że ową mamoną, owym bożkiem jest mamona. I obserwowaliśmy w ciągu całego mijającego roku, że wielka potęga, coś co wydawało się dla wielu ludzi czymś potężnym, chęcią, wiele osób pałało chęcią posiadania dolara. Takich lub innych względów stał się on bardzo mało wartościowy. Ludzie zaczęli go masowo się pozbywać. Już nie jest tak pożądany jak kiedyś. Kiedy spojrzymy na organizacje związków zawodowych, organizacje społeczne, też widzimy, że starają się wiązać w jakieś większe społeczności, organizacje, żeby forsować pod pozorem ochrony praw pracowniczych tak naprawdę swoje interesy. Różne ugrupowania religijne rezygnują z swoich zasad i kładą nacisk na słowo tolerancja. Słowa, które nie występuje w Piśmie Świętym. Nawołują do tworzenia związków ekumenicznych. Myślę, drodzy braterstwo, że to, co brat Russell spisał na przełomie XIX i XX wieku, dzisiaj, na początku, w pierwszej dekadzie XXI wieku, jest szczególnie widoczne. Obserwujemy osobiście te beznadziejne wysiłki ludzkie powodowane podszeptami szatana, który zdaje sobie sprawę, jak krótki jest jego czas. Wysiłki ludzkości w udowadnianiu, jak ona jest wielka, wspaniała i silna. Widząc te wszystkie działania ludzkości z podszeptem szatana, możemy z radością stwierdzić, że tak spieszy się w budowaniu nowoczesnej wieży Babel, że po części sam szatan przykłada rękę do wiązania kąkolów snopy. Myślę, drodzy braterstwo, że wokół nas na polu stoi coraz więcej związanych snopów. Jednak jak do tej pory nie zaobserwowałem, aby rozpoczął się proces jego palenia. Wielki żniwiarz doskonale zdaje sobie sprawę, że płomienie trawiące kąkol mogłyby zaszkodzić drogocennej pszenicy. I dopóki ostatnia porcja pszenicy nie zostanie zgromadzona w gumnie pańskim, tak długo nie będziemy obserwować procesu spalenia kąkolu. To, co się dzieje wokół nas, powinno nas jeszcze mocniej utwierdzać w naszych oczach wypełniające się słowa z objawienia z 14 rozdziału, wersety 14 i 16. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swoją złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zrzęta. W tym miejscu może się pojawić pytanie, kto przeprowadza wielką pracę żniwa. Myślę, drodzy braterstwo, że określenie siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego nie daje nam żadnych wątpliwości. Nie mamy wątpliwości, że tym bozem, który był podczas żniwa jęczmiennego i który jest obecny podczas żniwa pszenicznego, jest sam Jezus Chrystus. Ale kiedy czytamy, drodzy braterstwo, Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, 30 werset, o którym wspominałem wcześniej, prócz Pana żniwa pojawiają się jeszcze żniwiarze. Kim są żniwiarze? Myślę, że żniwiarzami są ci sami, którzy w innych przypowieściach przykładali swoją rękę do orania, siania, nawadniania. Są to wszyscy wierni, spłodzeni z Ducha Świętego, pierworodni. Każdy z nas, będący spłodzonym z Ducha Świętego, rozpoznający czas i charakter żniwa, rozpoznający czas, cel i sposób której obecności, ma w swojej ręce ostry sierp Bożych prawd. Według mojego zrozumienia i tego, do czego doszliśmy wspólnie w naszym zborze, zastanawiając się nad tym fragmentem Ewangelii Mateusza, nie ma żadnej sprzeczności między faktem, że jesteśmy jednocześnie żniwiarzami, a także i pszenicą. Czy w naszych zborach właśnie nie wykonujemy takiej pracy? Czy nie pomagamy gromadzić wiernych pańskich? Czy nie wykonujemy tej pracy, podnosząc ręce jedni drugim, gromadząc ziarno do ziarna, a jednocześnie obserwując, jak prawdopodobnie prawdziwa pszenica jest gromadzona do pańskiego gumna? Okres żniwa wieku Ewangelii ma jeszcze jedno zadanie. To zadanie jest opisane w proroctwie Izajasza w 52 rozdziale, wersety 7 do 13. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Słuchaj, Twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. Wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie, radośnie razem, gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego się nie dotykajcie. Wynijcie spośród niego, oczyście się, wy, którzy znosicie naczynia pańskie. Bo nie wyjdzie w pośpiechu i w popłochu nie pójdziecie, gdyż przed wami pójdzie Pan i waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela. Umówieni w Panu, zdaję sobie sprawę z tego, że temat żniwa jest tematem bardzo, bardzo szerokim. I na pewno wiele z tych myśli, które chciałem przekazać, nie zostały do końca właściwie ujęte. Być może zostały tylko zasygnalizowane. Myślę, że najważniejsze, o czym powinniśmy ciągle pamiętać, jest to, że żniwo wciąż trwa. Myślę, że powinniśmy brać przykład właśnie z Rut, która chociaż położyła się u stóp Booza podczas żniwa jęczmiennego, to chce, choć dostała obietnicę, że zostanie wykupiona, jednak usilnie pracowała aż do samego końca żniwa pszenicznego. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że rola, na której pracujemy, nie jest nasza, lecz Pańska. I dopóki nie usłyszymy od Pana słów z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 21 werset. Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, nad wieloma cię postanowię, wejdź do radości Pana swego. Dopóki tych słów nie usłyszymy, dotąd musimy pracować wytrwale. Musimy starannie doglądać swoich lamp, aby były one wyczyszczone i dawały jasne światło. Nie możemy wypuszczać z naszych rąk sierpów prawdy, ani zdejmować zupełnej zbroi Bożej, gdyż pamiętajmy, Pan jest obecny pośród nas, a zapłata jest z Nim. Żeby zebrać nasze myśli w jedną całość, spróbujmy ją podsumować. Pierwszą lekcją, która wypływa dla mnie z historii Rut, jest ta, że podczas obu żniw, żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego, Pan żniwa był obecny. Pan Jezus za swojego życia mówił o obu żniwach. Zatem to, co mamy na planie wieków, jest jak najbardziej prawidłowe. Rut przybyła do Boaza podczas trwania żniwa jęczmiennego i pozostała przy nim, pracując na jego polu, aż do końca żniwa pszenicznego. Dopiero po zakończeniu żniwa pszenicznego nastąpiła wielka uczta weselna. Dla pańskiego ludu bardzo ważne jest, aby rozpoznać czas nawiedzenia, aby znać cel, sposób i czas powrotu wielkiego żniwiarza. W Ewangelii świętego Mateusza, piąta lekcja, opisane są trzy wielkie okresy działania. Po pierwsze, czas oddzielania plew od pszenicy. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 12 werset. Proces zakończony. Oddzielanie pszenicy od konkolu. Proces trwa. Oraz oddzielanie kozłów i owiec. Proces przyszły. Jesteśmy jednocześnie pszenicą i żeńcami. Pozwólcie obydwóm rość razem aż do czasu żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę weźcie do mojej stodoły. Amen.